Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska ma być siedzibą tzw. szpicy NATO, czyli bardzo zwartych sił natychmiastowego reagowania. Tak uzgodnili przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczycie w Newport. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen poinformował też, że NATO ustaliło, iż będzie utrzymywać ciągłą obecność i działalność w powietrzu, na ziemi i na morzu, we wschodniej części sojuszu w oparciu o siły rotacyjne. Szpice NATO będą tworzyć siły wielonarodowe, które łączą w sobie naziemne, powietrzne oraz morskie siły operacji specjalnych celem obrony albo zarządzania kryzysowego, tłumaczy dr Marcin Paluch z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
A więc z sił szybkiego reagowania wybiera się wojska do sił natychmiastowego reagowania, które mają jak gdyby być przerzucane w każde miejsce na świecie w ciągu 2 do 5 dni. No, mają być przygotowane już w ciągu kilku godzin, oczywiście. I to są siły natychmiastowego reagowania i ta szpica, to dowództwo tej szpicy ma się znajdować w Polsce. No, prawdopodobnie to dowództwo ma się znajdować w Szczecinie, gdzie obecnie znajduje się dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. To jest polsko-niemiecko-duński korpus do osłony jak gdyby tej flanki północnej, północno-wschodniej.
Decyzje podjęte podczas szczytu są odpowiedzią na agresywną politykę Rosji, szczególnie wobec Ukrainy. W przekonaniu Polski to odpowiedź prawidłowa, mówił na konferencji w Newport prezydent Bronisław Komorowski. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ocenia z kolei, że te decyzje są niewystarczające.
Adekwatną odpowiedzią byłaby decyzja o przesunięciu baz NATO z zachodniej Europy, przynajmniej kilku, z Niemiec, z Włoch, na teren Europy Środkowej. Adekwatną odpowiedzią byłoby stworzenie składów uzbrojenia ciężkiego, jak również składów materiałowych, paliwowych, przygotowanie lotnisk, przesunięcie na te lotniska w Polsce, kilku eskadr, które nie muszą stacjonować w Hiszpanii czy dalekich Włoszech, ale raczej tu w Europie Środkowej, to znaczy w Polsce, Rumunii, w krajach bałtyckich. To byłaby adekwatna odpowiedź na sytuację na wschodzie. Ta odpowiedź jest takim małym plastrem.
W szczycie NATO uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Danii, Turcji, Kanady i Australii. Innym, oprócz sytuacji na Ukrainie, ważnym tematem była sytuacja w Iraku. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych John Kerry wezwał na szczycie 10 krajów sojuszniczych, w tym Polskę, do udziału w koalicji przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego w Iraku. Stany Zjednoczone, jak mówił Kerry, tworzą rdzeń koalicji w walce z Państwem Islamskim. Kolejny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2016 roku odbędzie się w Warszawie, zapowiedział w Newport prezydent Bronisław Komorowski. W Mińsku podpisano protokół w sprawie wstrzymania ognia w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Zawieszenie zaczęło obowiązywać o godzinie 18 czasu lokalnego. Do porozumienia doszło podczas spotkania grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE. Grupa uzgodniła też wycofanie sprzętu, wymianę wszystkich jeńców oraz otwarcie korytarzy humanitarnych. Tymczasem przedstawiciel separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej powiedział, że podpisany w Mińsku protokół o zawieszeniu broni w Donbasie nie oznacza, że Republiki Ludowe Doniecka i Ługańska zrezygnowały z dążenia do oderwania się od Ukrainy. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska jest oficjalnym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę minister. Wiceminister MSZ Piotr Serafin chwalił doświadczenie i kompetencje wicepremier Bieńkowskiej. Jak wskazał, dzięki nim ma szansę uzyskać znaczący portfel gospodarczy w nowej Komisji Europejskiej. Sama minister mówiła o swoim wkładzie w wykorzystanie środków europejskich. Posłowie podczas posiedzenia zadawali wicepremier wiele pytań. Poseł Krzysztof Szczerski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pytał, dlaczego tak nieoczekiwanie zmieniono kandydata na komisarza. Wcześniej był nim szef MSZ Radosław Sikorski. Polityk domagał się także dokładnej informacji, o jaką tekę Polska zabiega, gdyż do tej pory mówi się o gospodarczej, a ta ma szeroki zakres.
Dlaczego tak późno, niecały tydzień przed tą oficjalną prezentacją kandydatów, rząd polski podjął decyzję o desygnowaniu pani premier Bieńkowskiej? Dlatego, że jak rozumiem, nie było przeszkód, żeby wcześniej podjąć tą decyzję. Wiele krajów przekazało decyzję o swoim wyborze kandydata na komisarza dużo wcześniej. Rozumiem, że prowadzimy dyskusję na ostatnią chwilę w trakcie domykania komisji. Co oznacza, rozumiem pana ministra, ważna taka gospodarcza? Nie możemy dyskutować po prostu w ciemno o ogólnym zakresie prac Komisji Europejskiej w kwestii gospodarczej, bo Komisja Europejska w kwestii gospodarczej ma duży zakres kompetencji. Pytanie, jak pan mierzy ważność teki gospodarczej? Czy to oznacza, to też do pani premier pytanie, czy ważna teka oznacza tekę pani specjalizacji, bo z prezentacji, którą pani dokonała, to by oznaczało, że celuje pani premier głównie w politykę regionalną.
Eurodeputowany Marek Jurek pytał natomiast o Europejską Inicjatywę Obywatelską. Jeden z nas. Jak zauważył, Komisja Europejska niedługo zajmie stanowisko w tej sprawie, a także w sprawie legalizacji miękkich narkotyków w Europie.
Jeśli chodzi o pana posła Jurka, po pierwsze, to jest zasada Unii Europejskiej, ale ja ją bardzo, to jest zasada, którą ja głęboko mam w sercu, a mianowicie szacunek dla różnych poglądów. Pan poseł pytał o moje osobiste poglądy, więc powiem, jestem zdecydowanie przeciwko narkotykom, jestem za in vitro, przeciwko aborcji. Czy to wystarczy, czy jeszcze nie? To już jest tyle.
Zaraz.
Pan przewodniczący.
Pani
pan
premier
przewodniczący...
pyta, ja odpowiadam. Ja pytałem o dwie konkretne inicjatywy obywatelskie, a nie pani osobiste stanowisko. Stanowisko przyszłego komisarza pan, w stosunku do inicjatyw podjętych na podstawie traktatu lizbońskiego.
Zgodnie z tym, co panu posłowi odpowiedziałam, będę podejmować decyzje w sprawach, o które pan poseł pyta.
Elżbieta Bieńkowska została już przesłuchana przez szefa Komisji Europejskiej w charakterze kandydatki na komisarza. Według mediów wicepremier ma szansę na objęcie stanowiska jednego z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. Polska domaga się od Unii Europejskiej 82 milionów euro rekompensaty z powodu rosyjskiego embarga, dowiedział się nieoficjalnie jeden z portali internetowych. W piątek po południu w Brukseli spotykali się unijni ministrowie do spraw rolnictwa, by rozmawiać o skutkach rosyjskiego embarga na żywność. Z dokumentu Komisji Europejskiej wynika, że całkowita wartość eksportu z Unii Europejskiej do Rosji produktów, które teraz objęte są embargiem, wynosiła w ubiegłym roku 5 miliardów 100 milionów euro. Nie oznacza to jednak, że takie będą straty producentów, ponieważ Komisja ma nadzieję, że przynajmniej częściowo uda się im sprzedać swoje produkty na innych rynkach. Ponadto, jak zaznaczono w dokumencie, wypłaty odszkodowań dla rolników w najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach mogą stanowić dodatkowe możliwości reagowania na skutki rosyjskiego embarga. Nie wymieniono jednak żadnej kwoty, ale zastrzeżono, że w zależności od skali zastosowania tego środka może być konieczne zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, podkreśla, że Komisja Europejska powinna zacząć równo traktować wszystkie kraje. Zwraca też uwagę, że polski rząd może wesprzeć naszych gospodarzy, nie czekając na decyzję Brukseli.
Również Polska musi nie tylko oglądać się na pieniądze unijne, ale wyasygnować środki z budżetu państwa i o tym nic nie słychać. Pan premier, zafascynowany swoimi nominacjami, nie jest zainteresowany zajmowaniem się sprawami polskiego eksportu i strat, jakie ponoszą polscy rolnicy. To, że w Unii Europejskiej w ogóle pojawia się pewien nowy pomysł, że w dokumentach oficjalnych unijnych, że każdy kraj będzie traktowany oddzielnie, że wielkość dopłat będzie zmienna, się będzie różniła, to jest niebezpieczna tendencja pokazująca, że nie tylko nie ma solidarności między krajami Unii Europejskiej, ale mogą być kraje lepsze i gorsze.
Wcześniej Komisja Europejska podjęła decyzję o przeznaczeniu 33 milionów euro na wsparcie rynku brzoskwiń i nektarynek oraz 125 milionów euro na pomoc dla sektora innych, łatwo psujących się owoców i warzyw. Środki te są jednak niewystarczające. Przerażająca szkolna rzeczywistość 5- i 6-latków. Niektóre dzieci rozpoczynają zajęcia w zerówce o godzinie 6.30, co oznacza dla nich pobudkę o 5 rano. Tak jest między innymi w Stargardzie Szczecińskim, alarmuje jeden z dzienników. W Tczewie z kolei jednego dnia dzieci wychodzą ze szkoły o godzinie 18, a następnego dnia są już w niej o godzinie 7. W Rumi, aby szkoła mogła pomieścić dodatkowe 3 oddziały pierwszoklasistów, na klasy został przerobiony szkolny magazyn, pisze gazeta. Traumy szkolne, które zafundował dzieciom rząd Donalda Tuska, będą miały skutki w przyszłości, mówi poseł Marzena Machałek z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Oczywiście to będzie trwało i najgorsze jest to, że te traumy szkolne dla bardzo małych dzieci, 6-letnich, będą miały skutki w późniejszej rzeczywistości szkolnej, a później też w późniejszym życiu. Oczywiście protestowaliśmy przeciwko temu siłowemu wcielaniu 6-letnich do szkół, natomiast rząd, ministerstwa i pani minister edukacji były nieugięte, realizowały ideologiczny projekt odrywania dzieci od rodziców, ideologiczny projekt przygotowania dzieci szybciej na rynek pracy kosztem ich życia i ich funkcjonowania w szkole. To, że dzisiaj szkoły są nieprzygotowane, można było przeczytać zarówno w raportach NIK, ale także rodzice to świetnie widzieli, dlatego przeciwko temu protestowali.
Urzędnicy nierówno traktują podatników, kwestionują prawo do ulg i nie informują o zapłacie za wysokiej daniny. To wnioski NIK-u. Izba przeprowadziła kontrolę dotyczącą podatku PIT za sprzedaż nieruchomości w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrola wykazała, że fiskus woli ścigać niż pomagać. Okazuje się, że podatki z ostatnich kilku lat okazały się być o 16 milionów złotych wyższe niż wykazano to w deklaracjach. Prawa podatników zostały naruszone przez administrację skarbową, mówi Barbara Antkiewicz, dyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy.
Odmiennie traktowano tych, którzy znajdowali się w takiej samej sytuacji prawnej. Pobierano podatki od zobowiązań przedawnionych albo kwestionowano niezasadnie prawo podatnika do ulgi. Poza tym urzędy skarbowe skupiały się wyłącznie na tych deklaracjach, których podejrzewano zaniżenie podatku. Natomiast pomijano te deklaracje, w których prawdopodobnie podatnik zawyżył podatek. Niewłaściwa jest sytuacja, kiedy większość kontrolowanych urzędów skarbowych podejmuje weryfikację deklaracji podatkowych w ostatnim roku przed przedawnieniem zobowiązania. Prowadzi to do zapłaty przez podatnika nawet dwukrotnie wyższych odsetek.
Barbara Antkiewicz zaznacza, że kontrola wykazała na tyle istotne nieprawidłowości, że prezes NIK wystąpił do resortu finansów o sprawdzenie działań fiskusa w całym kraju. Poseł Łukasz Dzwonikowski powiedział, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, dlatego ma nadzieję, że minister finansów wyciągnie z tego właściwe wnioski.
Urzędnik państwowy, on ma służyć i pomagać obywatelowi, zresztą funkcjonuje i jest opłacany z naszych podatków, a więc powinien mieć formę służebną, a nie jakiegoś nadzoru karnego ścigającego obywatela. Tak nie może być, bo to blokuje inicjatywę obywatelską, to blokuje gospodarkę, utrudnia pewną inicjatywę obywatelską, żeby móc zarabiać, a ważniejszy jest obrót w gospodarce niż to, żeby poświęcać większość czasu w strachu, czy w rozliczeniach, czy w kontrolach razem z Urzędem Skarbowym.
Kontrola NIK miała związek z boomem na rynku mieszkaniowym oraz rosnącą liczbą transakcji. Kontrolerzy sprawdzili, jak urzędy wywiązały się ze swoich zadań od początku 2009 roku do połowy roku 2013. Już w sobotę w Toruniu odbędzie się 6. dziękczynienie w rodzinie. Podczas tegorocznego spotkania rodzina Radia Maryja będzie dziękować Panu Bogu za ewangelizacyjną służbę. Widowiska patriotyczne, religijne, występy zespołów folklorystycznych, recital kabaretowy, koncerty z gwiazdami i artystami scen polskich, konsultacje i badania medyczne oraz plac zabaw to tylko niektóre z atrakcji tego spotkania. Piknikowi towarzyszyć będzie bogata i zdrowa oferta kulinarna. Na ekologicznych stoiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Transmisja ze spotkania w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Początek w sobotę o godzinie 12. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.